Dzień dobry.
Dzień dobry.
Korci mnie bardzo, żeby zapytać, czy pierwszym słowem, które pan jako mały chłopiec wypowiedział, było satelita. Ale tak myślę, że to chyba jednak za trudne dla dziecka byłoby, prawda?
No chyba tak. Zanim się dowiedziałem, co to są satelity, to trochę czasu minęło.
Ale to jest pańska pasja, prawda?
Tak, zdecydowanie. To jest to, czym się zajmuję na co dzień. Jakby mnie ktoś zapytał, jakie jest moje hobby, właśnie bym to powiedział, że to, czym się zajmuję, czyli systemy nawigacji satelitarnej.
To jest trudna dziedzina nauki, mam wrażenie, bo przecież taka nieuchwytna. No łatwiej jest badać rzeczy, które są tu i teraz i jeszcze namacalne.
Tak, ale wbrew pozorom to są właśnie rzeczy namacalne. My z tych technologii satelitarnych obecnie korzystamy praktycznie każdego dnia, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale teraz nasza lokalizacja, jak jedziemy samochodem, czy jesteśmy gdzieś na wycieczce w terenie, to z tego korzystamy. Jak oglądamy prognozy meteorologiczne, czy korzystamy w internecie z różnego rodzaju map, to są właśnie wszystko produkty pochodzenia satelitarnego. Także to jest coś, co jest namacalne. Być może tak dosłownie jak to, że wsiadamy powiedzmy do samochodu, ale jednak są to produkty, z których korzystamy na co dzień mniej lub bardziej świadomie.
To w jakiej dziedzinie naszego życia satelity nie odgrywają żadnego znaczenia? Jest jeszcze taka?
Myślę, że coraz trudniej ją znaleźć, bo tutaj mamy, począwszy od oczywiście celów wojskowych, to w ogóle od tego się wszystko zaczęło, prawda? Przez komunikację, internet, telewizję, właśnie poprzez naszą lokalizację, poprzez transfer czasu, poprzez szereg badań naukowych, gdzie te satelity są wykorzystywane. Badanie zanieczyszczenia powietrza, monitorowanie, jak się rozwija susza, powódź, wegetacja roślin, masę zastosowań, gdzie analizujemy sygnały obserwowanych z tych satelitów, ale gdzie mamy zdjęcia w różnych kanałach, które pozwalają nam zobaczyć to, czego nie bylibyśmy w stanie zobaczyć nawet gołym okiem.
Wspominał pan wcześniej o prognozach pogody. To jedno z haseł, które przy pańskim nazwisku pojawia się częściej i wyżej w wyszukiwarce internetowej. Jak stworzyć model przewidywania pogody? To musi być arcytrudne.
To jest troszkę dziwnie oderwana od tego, czym normalnie się zacząłem zajmować. Natomiast jest to temat bardzo interesujący i tutaj od 3 lat na Politechnice Gdańskiej, w zasadzie to już nawet będą prawie 4, na Politechnice Gdańskiej wraz z profesorem Figurskim tutaj rozwijamy właśnie taki model prognozowania pogody. Nie jest to sprawa prosta, ponieważ jest to wynik zaawansowanych obliczeń hydrodynamicznych, które opisują środowisko i procesy zachodzące w atmosferze poprzez skomplikowane równania matematyczne, natomiast które pozwala w miarę precyzyjnie opisać w najbliższej przyszłości to, czego się możemy spodziewać. Udało nam się wdrożyć taki produkt na Politechnice właśnie, który nazwaliśmy MeteoPG, on jest dostępny dla każdego i tutaj bardzo, bardzo dużą pracę żeśmy włożyli, żeby ta prognoza się sprawdzała. Trzeba tutaj niewątpliwie wspomnieć o tym, jak otwartych ludzi spotkaliśmy między innymi na Politechnice, ale również w Centrum Informatycznym TAS, które umożliwiło ogromne zasoby obliczeniowe. Taka prognoza numeryczna, to my w tej chwili wykorzystujemy kilkaset rdzeni obliczeniowych i ogromnej ilości pamięci, żeby przeprowadzić taką prognozę.
To zanim zapytam o ten superkomputer, o którym pan wspomina, ile lat trzeba pracować, aby to co romantyczne w pewien sposób, zobacz jaki piękny zachód słońca, czy jak pięknie wyglądają chmury na niebie, opisać wzorami matematycznymi, które co więcej będą się sprawdzały w każdym przypadku.
Oj, tutaj nie powiedziałbym, że to się sprawdzają w każdym przypadku. To jest właśnie cały problem polega na tym, żeby tak dostosować odpowiednie parametry tego modelu, by on wskazywał dla konkretnych, no nie wiem, tyle lokalizacji, ale może obszaru, żeby w miarę możliwie prognozował tą pogodę. To są lata pracy, to jest doświadczenie dziesiątków tysięcy badaczy z całego świata, którzy starają się opisywać od najprostszych zjawisk do tych bardziej skomplikowanych. Tutaj trzeba pamiętać, że taki model pogodowy bierze pod uwagę tak naprawdę fizykę wielu elementów naszego środowiska. Jest to sprzężenie oceanu, lodu, gleby. Także to jest cały szereg czynników, które mają znaczenie na to, jaki będzie wynik końcowy.
Ale sprawdzalność, jak pan sam pisze w artykułach naukowych, jest wysoka. To znaczy jaka?
To, czym my w tej chwili możemy się pochwalić, to jest model, można powiedzieć, unikalny w skali Polski. Zresztą też w Europie nie ma zbyt wielu modeli o takiej rozdzielczości przestrzennej. My w tej chwili dla tutaj powiedzmy o okolic Trójmiasta, Pomorza prezentujemy pogodę o rozdzielczości 0,5 kilometra. To oznacza, że w zasadzie co 0,5 kilometra jest punkt, dla którego są wyznaczane parametry meteorologiczne. Możemy powiedzieć, że w Gdańsku powinno na przykład jutro padać, chociaż mam nadzieję, że akurat będzie słońce, albo że będzie 20-25 stopni.
Z jakim prawdopodobieństwem możemy to ocenić?
No tak, to jest pytanie, na które wszyscy sobie oczywiście zawsze zadają pytanie, dlatego że to jest najbardziej interesujące, jak bardzo są dokładne takie prognozy. I tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że nasze statystyki pokazują, że sprawdzalność temperatury w naszym modelu jest na poziomie 1-2 stopni. To jest na tyle nieźle, że naszym modelem zainteresował się Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i teraz podpisaliśmy umowę o współpracy Politechnika Gdańska i IMGW. Nasz model w tym momencie jest udostępniany na nowym portalu pogodowym IMGW. Także jest jakby stał się jednym z produktów, które IMGW udostępnia właśnie między innymi ze względu na dużą sprawdzalność naszego modelu. Natomiast trzeba też pamiętać, że w dobie zmieniającego się klimatu mamy do czynienia ze zjawiskami pogodowymi o charakterze bardzo lokalnym, które są niebezpieczne. I takie zjawiska mimo wszystko ciężko jest przewidywać. Nasz model sprawia, że te takie lokalne zjawiska jesteśmy w stanie prognozować z troszkę większym prawdopodobieństwem. Jakim? Tutaj nie jestem w stanie podać dokładnych cyfr, dlatego że trzeba pamiętać, to jest środowisko, fizyka, która jest bardzo zmienna. To wszystko zależy od konkretnych zjawisk i konkretnego stanu atmosfery w danej chwili.
Im dłużej rozmawiamy, tym bardziej zastanawiam się, z kim ja na dobrą sprawę rozmawiam. Z matematykiem, z fizykiem, z przyrodnikiem, z geologiem, z hydrologiem. Kim jest dr Grzegorz Nykiel?
Po prostu naukowcem. Nauka nie zna tutaj barier i ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli mam ochotę, chęci i odrobinę wiedzy, to mogę zająć się praktycznie każdą dziedziną, zdobywać tą wiedzę, wzbogacać się dzięki temu, a jednocześnie być może rozwijać ciekawe rzeczy, które ktoś kiedyś wykorzysta.
Bo chyba tego wymaga współczesna nauka. Ona jest coraz bardziej interdyscyplinarna. To słowo jest już bardzo, ale to bardzo często używane. Ale myślę, że ci osiągają sukces, którzy potrafią łączyć różne, często skrajnie nieoczywiste dziedziny nauki.
Tu się w pełni zgadzam. Nauka stała się interdyscyplinarna. Teraz w zasadzie człowiek działający w samotności niewiele jest w stanie zrobić.
Tym bardziej intryguje mnie jedna sprawa. Jak i dlaczego trafił pan na Politechnikę Gdańską? Wszak studiował pan w Warszawie na Wojskowej Akademii Technicznej. Mógł pan przecież skończyć jak Jacek Cygan, pisząc piękne piosenki.
Tak, no tak się potoczyło moje życie. To prawda, kończyłem VAT, tam poznałem też fantastycznych ludzi, którzy mieli wpływ na mój rozwój. Przeniosłem się na Politechnikę Gdańską, gdzie też stworzono nam świetne możliwości do współpracy i tutaj właśnie z profesorem Figurskim staram się rozwijać te wszystkie rzeczy i to związane z systemami nawigacyjnymi i z numerycznymi modelami pogody.
Czyli konkludując, poniekąd wybrał pan zawód uniwersalny, bo jeśli mają państwo w sobie na tyle pasji i tężyzny umysłowej, nie wiem czy tak można powiedzieć, aby zajmować się tą niewątpliwie trudną matematyką, fizyką powiązaną z technologiami satelitarnymi, no to jest to dziś zawód bardzo, ale to bardzo uniwersalny, prawda?
Myślę, że tutaj przede wszystkim pasja. To jest coś, bez czego wydaje mi się, że ciężko byłoby uprawiać naukę w dzisiejszych czasach i niewątpliwie też ludzie, których spotkałem na swojej drodze, którzy też mają do tego pasję, z którymi zawsze mogłem na te tematy rozmawiać i dzięki temu rozwijać swoje umiejętności i robić ciekawe rzeczy. Także myślę, że to jest klucz do sukcesu.
Czego życzy się badaczowi nawigacji satelitarnej?
Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że samych pozytywnych wyników badań naukowych. Zresztą jak każdemu naukowcowi.
Tego życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję uprzejmie.